Witam, Marek Gąsierowski, a moim gościem jest profesor Robert Ciborowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku. Panie profesorze,
dzień dobry.
Przeciętny zjadacz chleba, który staje przed takim zadaniem, by zakupić mieszkanie dzisiaj, teraz, no jak popatrzy na to, co się na tym rynku nieruchomości dzieje, to jest mocno zdezorientowany, bo media piszą, podaż podobna do tej sprzed paru miesięcy, może trochę mniejsza, popyt dużo mniejszy, sprzedaż spada, ale ceny nie spadają, gdzieniegdzie rosną, można powiedzieć, minimalnie. To niewidzialna ręka rynku, legendarna na rynku nieruchomości działa, czy nie działa? Nie,
trudno rynek nieruchomości nazwać rynkiem, bo mamy sytuację mocnego przeregulowania. Jest to jeden z najbardziej przeregulowanych rynków, z jakim mamy do czynienia. I trzeba na to spojrzeć z dwóch stron. To znaczy, tak jak pan powiedział, od strony podaży. Po pierwsze, przedsiębiorcy, którzy budują domy, no, żyją w pewnej niepewności. To znaczy, po pierwsze, inflacja, rosnące koszty, mniej terenów do budowania. A z drugiej strony też nie wiadomo, jaki będzie ostatecznie popyt na te mieszkania. Poza tym proszę pamiętać, że rynek nieruchomości to również mnóstwo regulacji. Te regulacje ciągle się pojawiają, ograniczenia dla tych, którzy
Fundusz
budują.
Fundusz deweloperski mieliśmy ostatnio, teraz Zielony Ład.
Tak, ale od 1 stycznia kolejne ograniczenia związane z Zielonym Ładem, czyli znowu będzie drożej, bo trzeba będzie wprowadzać inne rozwiązania w czasie budowy domów. A więc sytuacja nie jest dla przedsiębiorców pewna. Z drugiej strony mamy chętnych do kupienia i tych ciągle jest dużo, bo proszę zobaczyć, że minęło chyba 50 lat od lat 70., jak dobrze liczę.
A głód mieszkaniowy.
Właśnie, ciągle to około 2 milionów mieszkań pewnie rynek by wchłonął. Natomiast kwestia finansowania, to znaczy przedsiębiorcy nie wiedzą, jak duży ten popyt będzie. On jest, to prawda, ale jest potencjalny, bo trzeba jeszcze zdobyć finansowanie na zakup mieszkania. I tutaj albo środki własne, co jest trudne, no bo trzeba było dużo zbierać i oszczędzać i tak dalej. Ja też przy wysokiej inflacji oszczędzanie traci trochę sens. Natomiast z drugiej strony no to jest kredyt. Z kredytem...
No właśnie i teraz tak, kupujący, jak mówią ci wszyscy pośrednicy, deweloperzy, czekają, ale tak naprawdę czy mają na co czekać? Mówi się o kredycie 0%, że może będzie, może nie, dla niektórych to ma być szansa, ale nie ma zgody politycznej na to. Warto na to czekać czy nie?
Nie wydaje mi się, kredyt 0% nie jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście gdybyśmy patrzyli na to w kategoriach takich zdecydowanie szerszych, to ja zawsze uważam, że po prostu trzeba ludziom dawać zarabiać, ograniczać ich koszty, a dawać możliwości większych dochodów. Oni wtedy będą lepiej decydować o tym, co kupują również na rynku mieszkaniowym. Ale w tym wypadku oczywiście tak się nie dzieje. A więc musielibyśmy no, stworzyć pewne łatwiejsze warunki dostępu do finansowania.
No właśnie, kredyty. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała ostatnio stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, ale prognozy inflacyjne no, nie są optymistyczne. Mówi się, że inflacja na początku roku 5,2%.
Czy do 2026 roku nie liczyłbym na jakiś większy spadek inflacji. Ona będzie pewnie rosła. Zresztą znowu wracam do tego 1 stycznia, kiedy będziemy mieli znowu wzrost chociażby kosztów energii, czy działalności gospodarczej.
Siły musi
płacy
wzrosnąć.
Minimalnej, no tak, a więc to wszystko znowu inflację pchnie ku górze, a skoro inflacja będzie rosła, no to branie kredytów jest z punktu widzenia tego, kto chce je wziąć, dosyć niebezpieczne, bo nie wiemy, jak się zachowają stopy procentowe, ale z punktu widzenia banków to też nie jest do końca bezpieczne, bo też one nie wiedzą, jaka jest zdolność.
No właśnie, polityka tych, banków, chcą te kredyty jeśli brać. Chodzi o pieniądze na mieszkanie, czyli kredyt na mieszkanie, coraz trudniej będzie chyba te pieniądze zdobyć. Co się będzie liczyło? Stabilność pracy, wysokość zarobków? No powiem szczerze, że przy dystansie 30 lat, jeśli ma być spłata kredytu, to tak naprawdę to na rok, na dwa, na trzy można sobie takie rzeczy przewidzieć, ale na 30. Więc jak banki mają się zachować? Na zachodzie stałe oprocentowanie. U nas to wejdzie, czy nie?
Nie, w najbliższym czasie na pewno nie. Natomiast proszę zobaczyć, że paradoksalnie największym problemem, jeśli chodzi o udzielanie kredytów na tak długi okres, jest przede wszystkim swego rodzaju alternatywa. To znaczy banki wolą pożyczyć rządowi, który ma zapotrzebowanie na finansowanie deficytu coraz większe, niż pożyczać tym, którzy chcą kupować mieszkania.
No bo rząd zawsze odda.
Rząd zawsze odda, bo ma podatników, natomiast zwykły konsument, który chce kupić mieszkanie, no jest jednostką nie do końca pewną. A jeśli, tak jak pan powiedział, jest to kredyt na 20-30 lat, to po drodze może wydarzyć się tak wiele, że te kredyty mogą, no zupełnie nieprzewidywalne. Zresztą kredyt przywiązuje młodego człowieka do miejsca, przywiązuje go do pracy, bo właściwie ten młody człowiek pracuje na kredyt. A więc są to sytuacje bardzo negatywne i No, znalezienie jakiegoś złotego środka byłoby dobre, ale to wtedy musiała być sytuacja następująca. Niska inflacja, dosyć jasne perspektywy gospodarcze. Dziś tego nie mamy. Szybki rozwój gospodarki, bo ciągle to nasze gospodarka.
A budownictwo społeczne? Niektórzy mówią, że to jest sposób na rozwiązanie problemów mieszkaniowych, choć ja osobiście na przykład uważam, że owszem, budownictwo społeczne tak, ale jeśli jest okres zasiedzenia w tym budownictwie, to ci lokatorzy z czasem nabywają prawo do zakupu.
Wszystko zależy od tego, jak byłby skonstruowany mechanizm finansowania i ewentualnego przejmowania tej własności w dłuższym okresie. Budownictwo społeczne chociażby w Anglii kiedyś w latach 70-80 wprowadzano, to się znakomicie sprawdziło, ale mechanizm finansowania był dobry, to znaczy człowiek musiał najpierw trochę oszczędzić, to były takie kasy oszczędnościowe i dopiero po pewnym czasie kupował na długi okres dom czy mieszkanie, które później mógł przejąć na własność. A więc to wszystko zależy od konstrukcji. To jest dobry pomysł pod warunkiem, że dobrze się będzie budować, ale dobrze skonstruujemy strukturę finansowania, żeby ludzi nie zapętlić w tym, że ktoś ma mieszkanie socjalne, a z drugiej strony ono kosztuje tyle co zwykłe, prawda? I efekt po iluś tam latach jest niejednoznaczny, a więc kwestia szczegółów, jak to miałoby wyglądać.
Jasne. Deweloperzy, mimo że sytuacja, jak tutaj staraliśmy się naświetlić, jest dosyć skomplikowana, no całą trudną tą sytuacją niekoniecznie się przejmują. W pierwszym kwartale tego roku wydano deweloperom 51 tysięcy pozwoleń na budowę. To wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku 46%, no ale wtedy zakładamy, że było bardzo słabo na rynku budownictwa mieszkaniowego i mieliśmy tak zwany dołek. To tak naprawdę oznacza, że te 51 tysięcy mieszkań za chwileczkę tutaj się pojawi na rynku? Chyba niekoniecznie.
Niekoniecznie, bo to, że mamy pozwolenie na budowę, to jest swego rodzaju zabezpieczenie potencjalnych transakcji, które mogą się pojawić w najbliższym okresie, właśnie chociażby w sytuacji, kiedy znajdziemy lepsze finansowanie zakupu mieszkań. Natomiast ja bym się nie spodziewał takiego szybkiego wzrostu podaży, bo jednak te koszty, które przedsiębiorcy muszą ponosić i możliwości dostępu właśnie do terenów inwestycyjnych i finansowania zakupu mieszkań.
Tych terenów jest coraz mniej, przynajmniej w obrębie miast.
Oczywiście, że tak. I one będą coraz droższe, proszę pamiętać. Zresztą dziś, jak popatrzymy na ceny nieruchomości, no to one są ileś tam razy droższe niż kilka lat temu zaledwie. Prawda? A więc to nie jest takie proste. Decyzja o budowie no, musi być poprzedzona pewną analizą, która wynika z tego, jak wiele mieszkań możemy sprzedać. A jak się okazuje, w tej chwili jest zastój na rynku, jeśli chodzi o kupno, a zatem pozwolenia pewne są, bo trzeba się zabezpieczyć, bo jednak cykl budowy to jest około 2 lat pewnie, prawda? A więc przedsiębiorcy muszą to robić, ale z drugiej strony na razie tych decyzji budowlanych nie podejmują.
No widać to w statystykach. Mamy spadek, jeśli chodzi o liczbę wybudowanych mieszkań w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, 4%. Budujemy coraz mniejsze mieszkania, to chyba łatwo zinterpretować, dlaczego mniejsze.
No bo są coraz droższe po prostu.
Czyli dostosowuje deweloper wszystko do rynku.
Tak, no jak w Hongkongu, jak w pewnym momencie doprowadzimy cenę metra do wielkości absurdalnej, no te mieszkania będą takie, że ledwo będziemy mogli się odwrócić.
No mimo, że 16 metrów według prawa.
W tej chwili, tak jak panu wspominałem, dom z gajem oliwnym w Toskanii jest tańszy niż 60-metrowe mieszkanie w Warszawie. A zatem no, te ceny już są w niektórych miejscach dosyć absurdalnie wysokie.
Przeciętny Polak przez 8 lat musi pracować na mieszkanie, co nie znaczy, że 8 lat musi oszczędzać. Przez 8 lat musiałby odkładać całą swoją pensję, żeby kupić to mieszkanie. Taka jest jego wartość nabywcza poborów miesięcznych, to dużo czy mało? Podobno jesteśmy w średniej europejskiej.
Tak? Znaczy, to nie jest ani dużo, ani mało, bo to trzeba to przenieść na sytuację gospodarczą. Wydaje mi się, że 8 lat w Polsce to jest taka przeciętna, no właśnie, tak jak pan powiedział, ani za duża, ani za mała, jak z naszą gospodarką. Znajdujemy się gdzieś tam w środku Unii Europejskiej. I pewnie na rynku nieruchomości jest podobnie. Natomiast ja bardziej bym patrzył na to, jak wygląda ta struktura, jeśli chodzi o zakup mieszkań, bo proszę zobaczyć, że jeszcze parę lat temu no najczęściej kupowali młodzi ludzie. Dzisiaj ci młodzi ludzie już się zaczyna. Gdzieś ostatnio czytałem taka lekka emigracja mieszkaniowa. To znaczy mieszkania w dużych miastach w Polsce stają się już na tyle drogie, że właśnie warto kupić sobie mieszkanie gdzieś indziej. Na przykład
w Biemstoku.
Albo na przykład w Czechach, czy na Słowacji, czy gdziekolwiek.
Panie profesorze, czyli tak króciutko, jak kupować, to teraz nie czekać. Jeśli ktoś ma gotówkę i możliwości kredytowe.
Jak ktoś ma gotówkę, to może oczywiście zawsze kupić i to zawsze jest dobre rozwiązanie, bo na tym pewnie, na ten moment pewnie jest to dobra inwestycja.
No i na koniec zapytamy już tak bardziej prywatnie, panie profesorze, kadencja rektorska już za panem. Co dalej?
wracam na wydział do swojej, można powiedzieć, do swojej macierzystej jednostki. Będę dalej na Wydziale Ekonomii i Finansów i mam nadzieję, że coś tam pożytecznego na tym wydziale będę robił. Także 8 lat szybko minęły. Trochę już i byłem zmęczony tym, bo jednak dwie kadencje to długo, ale no jakieś tam nowe wyzwania się na pewno pojawią.
Profesor Robert Ciborowski był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.